Tematem kolejnej sali są żywioły. Pojęcie to, zazwyczaj rozumiane jako zestawienie ognia, powietrza, ziemi i wody, zostało tu rozszerzone o piąty żywioł – duchowość i wyższą siłę sprawczą. Na stosunkowo niewielkiej przestrzeni następuje spotkanie tego, co niematerialne, z tym, co dosłowne i konkretne. Tu przeplata się świat wirtualny z przyziemną rzeczywistością. Realizacje potężne i monumentalne z ukrytymi, które dopowiedzieć może jedynie wyobraźnia. Zawieszone na ścianach prace otaczają centralny element, jakim jest monumentalna skała postawiona bezpośrednio na podłodze na środku sali. Na dole jest płaska, więc stoi stabilnie. Można ją obejść dookoła. Jest nieregularna zarówno pod względem planu, przekroju, jak i wysokości. Z jednej strony jest nieco niższa, ma blisko 3 metry wysokości, z drugiej już ponad dwukrotnie wyższa, niebezpiecznie zbliżając się do sufitu. Jest na tyle pionowa, że nie dałoby się na nią wejść. Jej naturalność i przyziemność sugeruje szaro-brązowy kolor. Jest szorstka i twarda. Choć zaskakująco nie jest zimna, a postukanie w nią ujawni, że w środku jest pusta. Robert Kuśmirowski, autor Monolitu, często wprowadza widza w sytuacje przez siebie wymyślone. Aranżuje je, perfekcyjnie dopracowując każdy szczegół, dzięki czemu potrafi zmylić nawet najbardziej uważnego odbiorcę. Konstruuje przedmioty, całe przestrzenie, małe formy architektoniczne, zwykłe zdarzenia czy dokumenty. Tworzy nowe sytuacje, a jednak odnosi się do tego, co znane i rozpoznawalne. Pozostawia odbiorcę bez komentarza i instrukcji. Tu, odnosząc się do żywiołu ziemi i do początku świata, zachęca widza do uruchomienia wyobraźni. Jaka jest historia tego obiektu? W jaki sposób się tu znalazł? W jakim celu? Im mniej wiadomo, tym bardziej wyobraźnia się uaktywnia. Świadczą o tym liczne legendy wokół Stonehenge czy posągów na Wyspach Wielkanocnych. Kuśmirowski zaznacza, że im większy obiekt spotykamy, tym bardziej wydaje nam się autentyczny, a więc jakaś historia musi za nim stać. Obiekt jest znacznie większy niż jakiekolwiek drzwi prowadzące do sali, a jednak nie ma żadnych łączeń, śladów złożenia z mniejszych elementów. Monolit powstał w tej sali, a po wystawie zostanie rozmontowany, zniknie i zakończy swoją historię. Przy jednej ze ścian okalających monolit Kuśmirowskiego stoją trzy drewniane postaci. Dwie z nich oparte są o ścianę. Wszystkie obrobione, gładkie, ale w kolorze naturalnym i pozbawione detali, wykorzystują linię i toporność kawałka drewna. Obie postaci oparte o ścianę są smukłe, wysokie i mają podobną formę. Pień jako tułów rozdziela się na dwie gałęzie, wykorzystane przez artystę jako nogi w rozkroku. Tułów nie ma rąk, nogi nie mają stóp, dlatego też są niestabilne i wymagają podparcia. Jedynym cielesnym i ludzkim elementem jest głowa, bezpośrednio wystająca z kanciastego tułowia, z delikatnie zaznaczonymi oczodołami, nosem, ustami, uszami i odciętą linią włosów czy nakrycia głowy. Pozbawione wyrazu twarzy, mimiki, elementów charakterystycznych pozwalających na określenie płci czy wieku, patrzą w nieokreśloną dal. Jedna z nich na wysokości klatki piersiowej zaznaczony ma zarys rąk układających się w geście modlitwy. Towarzyszy im znacznie niższa i bardziej przysadzista postać kobieca. Ona stoi samodzielnie. Ma delikatnie zaznaczone stopy, ręce, brzuch, piersi, a nawet włosy okalające głowę do brody. Choć tu pojawia się więcej szczegółów, nadal rzeźba jest wykonana schematycznie, topornie, wręcz prymitywnie. Szczepan Mucha, autor rzeźb, często wydobywał kształty za pomocą siekiery czy piły, a więc mało precyzyjnych narzędzi. Jedynie drobne detale wycinał za pomocą noża. To przedstawiciel twórców ludowych, którzy na wystawie dopełniają opowieść o różnych formach rodzimej rzeźby. Jako artysta Mucha odkryty został stosunkowo późno. Pracował na roli, później jako robotnik leśny. Znał dobrze świat roślinno-zwierzęcy. Kiedy już ze względów zdrowotnych nie mógł wykonywać swojej dotychczasowej pracy, zajął się ozdabianiem okolicy. Płot wokół własnej zagrody czy trzonki od narzędzi zdobił rzeźbiarskimi motywami roślinnymi, zwierzęcymi, a nawet ludzkimi. Z nudów i potrzeby estetycznej wyciągał z kawałków drewna rozmaite formy. Jego zagrodzie towarzyszyła też monumentalna, 3,5-metrowa postać, która pełniła funkcję magiczną. Miała chronić gospodarstwo przed złymi duchami. Rzeźby zaprezentowane na wystawie swoją schematycznością mogą też przypominać totemy. Tu materia drewna staje na pierwszym planie.